Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Ręba, skłaniam się. To jest audycja Ścieżki Wiary. Ze mną w studio dr Magda Rokicka. Witam Panią serdecznie.
Witam serdecznie, witam Państwa równie gorąco. Jestem przede wszystkim miłośnikiem życia. Jestem tym biologiem i ten zachwyt nad właśnie życiem, on się też objawia w tym zachwycie nad przyrodą, nad człowiekiem. I myślę, że też stąd wybór moich studiów, takiego bliższego poznania właśnie funkcjonowania i naszego ciała, ale też właśnie całej biologii molekularnej, głębiania tych tajników, ale też myślę w takim kontekście też zachwytu nad życiem, czyli ja się zawsze zachwycam, jak idę na przykład na dni mózgu i widzę ten mózg i myślę sobie, jakie to jest niesamowite. Tutaj mamy trochę tłuszczu, trochę białka, trochę wody. Jakie tam procesy się dzieją, więc zawsze mogę się zachwycać, idąc do lasu, mogę się zachwycać, jadąc w jakąś podróż gdzieś górską i oglądać widoki i myślę, że każdy człowiek może tego doświadczyć tak naprawdę, obcując właśnie z przyrodą, a przez to doświadczając też właśnie potęgi stworzenia, doświadczając takiego żywego też Pana Boga w tej przyrodzie.
No właśnie, bez tych słów, które Pani przed chwilą powiedziała i bez Boga, te właśnie doświadczenia, o których Pani powiedziała przed chwilą, czyli przyroda, natura, stworzenie, one chyba nie byłyby tak w Pani rozłożone, tak jak Pani mówi, i one by się chyba tak nie pojawiły i nie byłyby takie oczywiste, jak są. Jest Pani osobą wierzącą, rozumiem.
Tak, jestem osobą wierzącą, wychowałam się w rodzinie katolickiej, ale na pewno był taki moment w moim życiu, kiedy stanęłam przed tym pytaniem, kim tak naprawdę jest dla mnie Pan Bóg i w co ja, i w kogo właściwie ja wierzę. Prowadziłam badania na odległych biegunach. Tam spędziłam w sumie 3 miesiące lata antarktycznego wśród pingwinów, które przypływały, które się parowały. One są raczej monogamiczne, zakładały gniazda, składały jaja, wychowywały młode. I z jednej strony doświadczyłam takiego świata, który jest jeszcze nieskażony przez człowieka. Naprawdę, chyba to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie ten człowiek w traktacie antarktycznym może podejść tylko na 6 metrów do takiego pingwina. Więc to my jesteśmy obserwatorami tego świata, więc to my tak naprawdę możemy się zachwycać. I tam właśnie na tych biegunach, gdzie spędziłam 3 miesiące też Bożego Narodzenia, mogłam uwielbiać Pana Boga w tej przyrodzie. Tam się zaczęło moje właśnie takie uwielbienie i ogromna wdzięczność i zachwyt nad tym, co Pan Bóg stworzył. Ale z drugiej strony też doświadczyłam takiej pustyni, ponieważ no, nie miałam możliwości brania udziału w sakramentach, w Eucharystii.
A to ważne dla Pani?
No właśnie okazało się, będąc tam przez te 3 miesiące, że powstała we mnie pustka. Powstał we mnie jakiś głód, powstało we mnie właśnie pragnienia pójścia na tą Eucharystię. Tak jak się idzie na pasterkę, tak jak się spędza ten czas gdzieś z rodziną, nagle zobaczyłam, że właśnie mogę uwielbiać Pana Boga w przyrodzie i to jest piękne, mogę się zachwycać, ale nie mogę doświadczyć właśnie tak do końca jego tej łaski, czyli nie mogę być uczestnikiem, nie mogę się karmić jego ciałem. I pierwszą rzecz, którą zrobiłam, jak przypłynęliśmy na, można powiedzieć, koniec świata do Ushuaia, Ameryka Południowa, Argentyna, miałam tak ogromne pragnienie, żeby pójść do kościoła. Była to bardzo mała miejscowość, gdzie czekaliśmy chyba 10 dni na samolot. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, poszłam do kościoła i nic nie rozumiałam z tej Eucharystii, natomiast jakby doświadczyłam żywej obecności Pana Boga. I to był taki moment, kiedy też usłyszałam właśnie te słowa: Magda, czy ty jesteś letni czy gorący? I jakby to jakoś bardzo mnie poruszyło, że Pan Jezus się mnie naprawdę pyta, czy ty chcesz być częścią tego kościoła? To znaczy, czy ty chcesz go tworzyć? Że ty już nie jesteś tym obserwatorem, ty już nie jesteś tym, który gdzieś się przygląda, tylko autentycznie, faktycznie jest częścią tego, co oznacza dla mnie dzisiaj też bycie z jednej strony uczniem, ale też z drugiej strony już właśnie jakimś misjonarzem też w świecie i świadczeniem o Jego miłości.
Była Pani jeszcze wtedy studentką, czy była Pani już osobą pracującą na wydziale?
To był czas, kiedy robiłam doktorat i to był jeden z projektów, gdzie właśnie miałam taką niesamowitą możliwość, o czym marzyłam też w sumie od dziecka. To też było jakieś takie moje pragnienie przyrodnicze, żeby pojechać w te rejony. i się udało. Także to była część mojego doktoratu, akurat Międzynarodowy Rok Polarny. Mogłam być na dwóch stacjach naszych, czyli na stacji na Szetlandach Południowych, to jest Wyspa Króla Jerzego, tam jest Polska Stacja Polarna Henryka Arctowskiego, no i na północy, na samym Spitsbergenie, tuż latem. To już trochę inne warunki, ale też cudowny świat. Już trochę bardziej dotknięty przez człowieka. Ja głęboko wierzę i doświadczam tego, że w każdym człowieku jest obecny Pan Bóg, niezależnie od tego, czy on ma bezpośrednią osobową relację z tym Panem Bogiem, to gdzieś zawsze staram się też szukać tego dobra w tym drugim człowieku. Faktycznie na stacji Arctowskiego byliśmy w grupie chyba ponad 20 osób. No i to było trudne doświadczenie, bo muszę powiedzieć, że większość osób raczej była zadeklarowanymi ateistami, a wręcz nasz kierownik wyprawy, młody chłopak wtedy, no deklarował się jako ateista i trudna to była relacja. Natomiast to, co pamiętam, co jakoś tak mnie też dotknęło, to przed świętami my z koleżanką zaczęłyśmy przygotowywać się trochę tak świątecznie, tak chciałyśmy też trochę naszą stację ożywić, czyli w większości to byli mężczyźni i zaczęłyśmy jakieś ozdoby świąteczne robić.
Bo to było Boże Narodzenie.
Tak, to było Boże Narodzenie. Zaczęłyśmy robić też pierniki wieczorami i pamiętam, że właśnie Mikołaj, nasz kierownik, przyszedł i mówił: o, co robicie? Ja mówię, no, że przygotowujemy pierniki na święta, i on tak podszedł i mówi: a czy ja mogę z wami? A ja mówię: no pewnie, chodź. I to było niesamowite, bo on zaczął wykrawać żółbek. Ku mojemu zaskoczeniu właśnie pomyślałam sobie, jak cudownie, że może w tym swoim właśnie zadeklarowanym ateizmie gdzieś jest to dobro, w którym on przychodzi i nie robi jakiejś choinki, nie robi jakiegoś Mikołaja, tylko święta mu się jednak kojarzą z tym żółbkiem. I mieszkałam też 3 lata w Krakowie i myślę sobie, że Kraków jest w ogóle takim miastem, gdzie jest no i dużo zakonów, dużo takiej myśli filozoficznej i gdzieś tego ducha się czuję. I pamiętam, że jak wróciłam do Gdańska, to miałam trochę takie poczucie pustyni duchowej i też takiej braku takiej myśli filozoficznej, w którym mogłabym z ludźmi rozmawiać właśnie na tematy bioetyczne. No i w pierwszej chwili miałam tak, że pomyślałam: nie, ja tu nie chcę być. Ale z drugiej strony jakby Pan Bóg mnie na to przygotowywał, czyli on najpierw właśnie mnie zaprosił w ogóle do tej bioetyki. Później dał mi te 3 lata w Krakowie, gdzie mogłam się napełnić, gdzie mogłam też w Warszawie podjąć studia podyplomowe, a później rzucił mnie właśnie na taką suchą ziemię tutaj w Trójmieście i mówił: no to teraz siej, nie? Jestem właśnie teraz w szkole kreogadania. To jest szkoła bez ocen, bez dzienników, czyli można powiedzieć, śmiejemy się, marzenie każdego dziecka, ale jest to placówka, w której faktycznie mogę też przygotowywać moje programy, uczyć biologii, być tutorem, prowadzić grupę tutorów, prowadzić zajęcia przyrodnicze, które tak naprawdę ja chciałabym w taki sposób być uczona. Zawsze sobie myślę o tym, o tej naszej edukacji, która jest często edukacją niepowiązaną z naszą codziennością, z naszym życiem i z naszymi potrzebami, do czego właściwie nas ta edukacja zaprasza. Więc staram się, żeby temu młodemu człowiekowi, no żeby go zaciekawić przede wszystkim i żeby ta jego ciekawość motywowała go do tego, żeby ta motywacja wewnętrzna sprawiała, że on będzie chciał więcej i bardziej się dowiadywać i o swoim ciele, i o życiu, i o przyrodzie, i o świecie, w którym żyje. Ja myślę sobie, że to, co dostałam, to dostałam w moim domu. I myślę sobie o tym, że to jest, no zawsze wiem, że to jest w ogóle priorytet, to co, z jakim pakietem gdzieś tam wychodzimy. Oczywiście tutaj z całym szacunkiem do tych, którzy mają gdzieś trudny start i trudny dom, to nie znaczy, że już ta droga będzie jakaś naznaczona od razu.
A wtedy natomiast też wychodzą na ludzi, bo na przykład też są otoczeni. Tak. Bo są otoczeni z kolei innymi przestrzeniami, innymi ludźmi. Dostają to, o czym pani mówi, że otrzymała pani to w domu. Oni dostają to w innym środowisku. Choćby na przykład trafiają na jakiegoś genialnego zupełnie nauczyciela albo tak, swojego mistrza. Na przykład na podwórku zwykłym, tak zwanym, jak to my mówimy kiedyś. I on ich też prowadzić potrafi tą drogą.
Tak, natomiast ja trochę tak powiem, dlaczego się znalazłam w edukacji. Właśnie dlatego, że ja mam to doświadczenie zupełnie od twórczości nauczania dzisiaj i ja wiem, ile czasu spędziłam na wkuwanie, bo tak to trzeba nazwać, wkuwanie rzeczy, których nie pamiętam, a których zupełnie nie rozumiałam. I mówię o tym czasie straconym, że to był czas dla mnie stracony. I dlatego ta moja perspektywa właśnie dzisiejszego uczenia jest tą perspektywą, że może dzięki temu, że wiem, czego doświadczyłam, to wiem, czego nie chcę przekazywać i w jaki sposób przekazywać. Ale faktycznie tą otwartość i jakąś taką chęć poznawania, ciekawości świata, bo myślę, że to jest we mnie, to jest na pewno mój tato, który jest też naukowcem, który też dużo podróżował i zawsze nas zabierał w różne podróże. Na pewno moja babcia, też świętej pamięci już, Janina Rokicka, zresztą tutaj jest, moja babcia uczyła w szkole w Konradinum. Tutaj plac teraz powstał jej imienia, także ostatnio była niesamowita uroczystość, też dla mnie bardzo wzruszająca, w której ja słyszałam, jak jej uczniowie o niej opowiadali, więc ona na pewno też wniosła w moje życie, też dużo podróżowała, była przewodniczką, była pilotem, już jak była na emeryturze. Także ten dom, w którym się wychowałam, ukształtowałam, on na pewno mnie otworzył bardzo na drugiego człowieka, na świat, na tą ciekawość i to są takie rzeczy, które sprawiły, że na pewno dzisiaj też gdzieś to w sobie mam. No i ten mój tato, który też zawsze stawiał wyzwania, bo ja myślę sobie, że w dzisiejszej edukacji trochę brakuje tego takiego stawiania właśnie dzieciom jakichś wyzwań, rzeczy, do których będą dążyły. I ten mój tato, który zawsze gdzieś nas wypychał, ja mam dwie siostry i zapraszał nas do tego, żeby właśnie tu wystąpić, tu zrobić to. Jakby nie było rzeczy, których nie dałoby się zrobić. I to jest chyba taka odwaga, którą we mnie właśnie ukształtował, że faktycznie nawet jadąc na te bieguny, czy będąc w różnych sytuacjach, jest we mnie oczywiście zawsze jakiś trochę lęk, ale chyba jest więcej tej ciekawości, więcej jest takiej iskierki o coś nowego, o będzie można właśnie czegoś doświadczyć, więc za to jestem mu bardzo wdzięczna.
Musimy się spotkać jeszcze, bo dzisiaj tego tematu nie wyczerpiemy. To jest temat na kilka audycji, ale jeszcze w dwóch zdaniach, gdyby pani zechciała zachęcić państwa do tego, żeby sięgnęli po książkę Z miłości do życia Stefanii Gray-Connors. To jest książka, która i panią w jakiś sposób napełniła i odwagą, i motywacją, i miłością do życia. I chciałabym, żeby pani w jakiś sposób powiedziała, dlaczego akurat tutaj zdecydowała się pani kilka słów przed do wstępu napisać i dlaczego pani zachęca do przeczytania tej książki.
Tak, faktycznie napisałam wstęp, natomiast to jest jakby kontynuacja, myślę, całej mojej myśli życiowej, czyli tego zachwytu nad życiem, który chciałabym przekazywać drugiego człowiekowi. I jak myślę sobie dzisiaj w kontekście właśnie bioetyki, czyli szczególnie jeśli chodzi o człowieka, to ja przede wszystkim chciałabym zachwycić na przykład rozwojem prenatalnym człowieka, a nie mówić od tej strony właśnie negatywnej, czyli od strony aborcji. Stephanie Gray, kiedy wzięłam tą książkę do ręki, to przeczytałam faktycznie ją jednym ciurkiem i poszłam na zajęcia, które prowadziłam z edukacji bioetycznej dla ósmej klasy i muszę powiedzieć, że po zajęciach miałam rozmowę z jedną młodą dziewczyną i dokładnie użyłam tego modelu dialogu, który proponuje Stephanie Gray. W czym tkwi fenomen Stephanie?
Zadziałało?
Zadziałało. W zadawaniu pytań, czyli zadawaniu otwartych pytań i mówienie z czułością do serca człowieka, tego naszego, z którym rozmawiamy, i argumentacją, czyli trafiamy i do serca, i do rozumu, ale zawsze z takim ogromną uważnością i czułością na historię tego człowieka. Czyli prowadzimy dialog najpierw otwarty, chcemy się dowiedzieć, chcemy znaleźć wspólną płaszczyznę i dopiero na tej płaszczyźnie możemy dalej prowadzić nasz dialog, naszą argumentację. Ale potrzebujemy tej czułości, która myślę, że jest niezbędna do tego, żeby w ogóle wejść w jakąkolwiek relację.
Pani Magdalena Rokicka, doktor Magdalena Rokicka była państwa gościem w audycji Ścieżki Wiary. Ja pani bardzo za tę rozmowę pełną takiego właśnie otwartego dialogu, pełną czułości, pełną miłości dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się. Anna Rembas.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie państwa pozdrawiam. Ścieżki Wiary.